najgorzej to jest zaczynać. Najgorzej to jest zaczynać, jak też widzę te znaki zapytania. Kurde, kto to jest? To, o czym ja z Bartkiem, przez którego między innymi tutaj jestem, rozmawiałem sporo o kontekście właśnie takim szkolnym. Skąd bierze się wiele różnych problemów z poczuciem własnej wartości w dorosłości, głównie z tego momentu, w którym jesteście teraz wy i w którym ja byłem jeszcze chwilę temu. Miałem przez całe swoje dzieciństwo poczucie bycia gorszym. Tylko że wtedy, mając tych lat 10, 15 czy też 16, człowiek sobie z tego nie zdaje sprawy, że dla niego największym problemem życiowym jest przez cały czas poczucie bycia gorszym. Ja nie miałem w domu komputera, nie miałem konsoli do gier, nie miałem takich ubrań, jak być może moi rówieśnicy. I jeżeli sobie wyobrazicie człowieka, który jest kozłem ofiarnym w swojej klasie, z którym nikt nie chce siedzieć, to właśnie jestem ja. I to by się mogło wydawać, że to jest banalne, ale z drugiej strony wiem, że w tym wieku dorastania jest to potwornie bolesne, a tym bardziej bolesne, jeżeli nie ma się z kim o tym pogadać. I tym bardziej, jeżeli sami sobie z tego nie zdajemy sprawy i nie potrafimy tego nazwać, że człowiek czuje się gorszy. Dlaczego czuje się gorszy? Ponieważ ma gorszy kontakt z rówieśnikami, lubi być częściej sam, ma mniejsze umiejętności. Też się przed chwilą z tego śmialiśmy. Dlaczego czujesz się gorszy? Albo dlaczego ten Leszek siedzi sam, proszę pani? Bo wiesz co, bo on pisze lewą ręką. To są rzeczy, z których można się śmiać, nie? Ale to jest coś, co ja słyszałem w trakcie swojego dorastania. I być może z tego, że ja się czułem się gorszym, zawsze próbowałem pokazać, że jest dokładnie inaczej. I to można przekuć na dobre i na złe rzeczy. Można między innymi w trzeciej klasie podstawówki, żeby czuć się takim jak moi rówieśnicy, zacząć jarać fajki. Też przechodziłem przez ten etap. To może być szokujące, że w trzeciej klasie podstawówki ktoś ma inicjację tytoniową, ale tak było. Robi się dużo głupot, ale robi się też dużo fajnych rzeczy. Teraz myślę tak z perspektywy, bo jeżeli pomyślimy o człowieku, który jest niesamowicie zaangażowany w to, żeby być, nie wiem, dobrym uczniem, albo żeby robić w tej szkole coś więcej niż tylko się uczyć, to byłem zawsze ja i ja zawsze garnąłem się do tego, żeby robić coś więcej niż tylko nauka. I mając 16 lat i mając w domu do dyspozycji zamiast komputera i konsolę tylko i wyłącznie odbiornik radiowy, przez cały czas słuchałem sobie radia. Nagrywałem sobie wejścia prezenterskie DJ-ów, aż w pewnym momencie zamarzyłem, żeby być właśnie kimś takim jak taka gwiazda z radia. Kiedyś radio miało zupełnie inną wartość, ponieważ nie było internetu. Jedynym medium był telewizor i tak naprawdę radioodbiornik. I ja sobie kiedyś pomyślałem, że kurde, ale fajnie by było pracować przy muzyce w takim radiu, gdzie jest taka konsoleta. I z tego właśnie poczucia gorszości pomyślałem sobie, że a może bym spróbował. I tym sposobem w wieku 16 lat dostałem w cudzysłowie pierwszą pracę, ten staż. I tym sposobem weekendy spędzałem, będąc praktykantem w radiu. Z poczucia bycia gorszym. I to był właściwie wiek, w którym też zacząłem swoją po prostu karierę zawodową. Zdałem maturę, od razu po maturze dostałem pierwszy etat. Rozpocząłem dosyć intensywną pracę zawodową, właściwie rzuciłem się w nią na 100%. Wtedy też przyszedł taki moment, kiedy sobie pomyślałem, kurde, ale ja jestem super gość, nie? Jeżeli sobie wyobrażacie influencera, który właśnie przychodzi i pierwsze co mówi wam, cześć, jestem znany influencerem, to byłem ja. Tylko że to był rok tam powiedzmy 2005 i nadal jeszcze nie było Instagrama ani Facebooka. I wszystko było naprawdę świetnie w moim życiu. Wszystko było ułożone do momentu, aż się okazało, że nie jestem na co dzień w stanie funkcjonować, ponieważ pojawiło się u mnie coś takiego jak ataki paniki. Nie wiem, czy kiedyś ktoś z was czegoś takiego doświadczył. Czym jest atak paniki? To jest taka sytuacja, w której nic się nie dzieje, a twój umysł, twoje ciało chce uciekać. Jesteś wystraszony, nie wiesz czym, twoje ciało reaguje jak na spotkanie z niedźwiedziem, mimo tego, że tylko i wyłącznie jesteśmy w sklepie, albo siedzimy w autobusie i mamy nagłą potrzebę uciekania z niego, bo nasze ciało zaczyna wariować. To jest straszne doświadczenie, tym bardziej, jeżeli się nie wie, co to jest, bo serce strasznie szybko bije, bo człowiek jest potwornie spocony, bo pojawiają się zawroty głowy, objawy takie, które można było nazwać fizycznymi, nie? Że macie wrażenie, że umieracie. Dopiero po pewnym czasie okazało się, że to jest choroba. I tą chorobą okazała się nerwica. Bardzo silna nerwica to jest oczywiście takie dosyć uproszczone sformułowanie. Nerwica to są zaburzenia lękowe i one między innymi właśnie biorą się z nieprzepracowanych rzeczy w przeszłości. Czyli całe to napięcie, codzienny stres związany z nie tylko z pracą, ale właśnie też z dorastaniem, z funkcjonowaniem wśród rówieśników, w szkole, to nie jest tak, że to gromadzi się w naszej głowie i tam będzie w jakiś sposób przepalane, katalizowane. To się gromadzi. Problemy w naszym życiu, jeżeli są nieprzepracowywane na bieżąco, kumulują się i w którymś momencie to wszystko musi eksplodować. Ja właśnie będąc w wieku 15 czy też 16 lat sobie absolutnie z tego nie zdawałem sprawy, ale w wieku 21 także. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, że żyję na kredyt, czyli jeżeli teraz pochłaniam się na 100% w, nie wiem, w pracę, w karierę, w udowadnianie, że nie jestem wcale takim złym, za jakiego mnie uważacie, to się właśnie mści. To jest właśnie ten kredyt. Doszło do załamania psychicznego. To jest coś, o czym się bardzo rzadko mówi, do momentu, dopóki nie zachorujemy my albo ktoś z naszego własnego otoczenia. Dzieje się to nie tylko przez nieprzepracowywanie problemów pod tytułem czuję się gorsza, w związku z tym przez cały czas żyję w napięciu, bo się boję, że ktoś się zorientuje, że jestem gorszy w moim własnym mniemaniu, bo czuję się nieakceptowanym, niekochanym, bo nie wiem, rodzice nie poświęcają mi aż tyle czasu. Rzuciła mnie dziewczyna albo koledzy się ze mnie śmieją. Tym bardziej, jeżeli zaczynają się w taki sam sposób śmiać z nas w dorosłym życiu, w naszej pracy. Zamieniliśmy szkołę podstawową czy też liceum na szkołę, ale schematy pozostają te same. Nadal czujemy się gorsi, naszego szefa traktujemy jak rodzica albo jak nauczyciela i dalej mamy te same nierozwiązane problemy związane z poczuciem własnej wartości. I trwa przez cały czas ta kumulacja. I w pewnym momencie właśnie musi dojść do momentu, który będzie dla nas takim sięgnięciem dna. I to może być właśnie wspomniana depresja, zaburzenia lękowe uniemożliwiające nam kontakt z otoczeniem, czy też z normalnym funkcjonowaniem, z pójściem do sklepu. Stąd też niektórzy czasami za bardzo lubią alkohol, hazard albo maniakalne wydawanie pieniędzy na coraz to nowsze wynalazki, które nie są wcale nam potrzebne, ale to jest właśnie tak zwana kompensacja. Ja też jej doświadczyłem. I najfajniejsze, co może zdarzyć się w naszym życiu, to właśnie zdać sobie z tego sprawę, że czujemy się gorsi i że te objawy, których doświadczamy, to są rzeczy, na które jesteśmy w stanie coś poradzić. Jesteśmy w stanie rozwiązać ten problem albo pójść gdzieś po pomoc. I że to jest coś w zupełności normalne i nazywanie tych emocji i proszenie o pomoc jest to najfajniejsza rzecz, którą możemy zrobić dla samych siebie albo okazać pomoc komuś, kto mamy chociażby podejrzenie, że może mieć jakieś problemy. To jest najwspanialsza rzecz, którą można dać drugiemu człowiekowi, czyli właśnie atencję, to zrozumienie i też jednocześnie brak oceniania człowieka w sposób negatywny, bez wgłębiania się w jego też genezę, historię, czy też problemy, których może doświadczać. To jest tak zwana właśnie ta wrażliwość emocjonalna, której często się uczymy na swoich własnych błędach i problemach. To, co jeszcze doprowadziło do tego, że ja w pewnym momencie przestałem normalnie funkcjonować ze względu na te lęki, na te depresje, to jest brak higieny codziennego życia. Higiena kojarzy nam się z braniem prysznica, ale ja potem dopiero się kapnąłem, że kurczę, higiena to jest też co jem, o której chodzę spać, o której wstaję, na ile jest to regularne, ile czasu poświęcam na naukę, pracę, a ile czasu także poświęcam dla siebie, nie? Na swoje pasje. U mnie kiedyś była tylko albo nauka, albo tylko i wyłącznie praca. Zero czasu dla samego siebie. Bo przez cały czas miałem wrażenie, że wszyscy ode mnie wymagają, żebym ja zawsze angażował się we wszystkim na 110%, nie? To jest właśnie tak jak z tym czerwonym paskiem. Oczywiście mieć czerwony pasek jest super. Pytanie, jakim kosztem? I czy każdy musi go mieć? Czy każdy musi być idealny? I czy ja muszę być tak idealny jak moja koleżanka, która ma czerwony pasek? Czy ja muszę być co miesiąc pracownikiem miesiąca? No nie, kolarzem też nie muszę być najlepszym. Dużo wie na ten temat Bartek. Zrozumienie tego strasznie pomaga. Posiadanie pasji strasznie dużo pomaga. Bycie tutaj jest także realizowaniem swoich własnych pasji. Jest jakąś ucieczką od tej codziennej monotonii. Jest także sposobem na poznawanie nowych ludzi i ich nowych perspektyw. Często jest to także możliwość zrozumienia tego, że jest wiele osób, które posiada bardzo podobne problemy do moich własnych. I że nie muszę się wstydzić tego, że jestem inny, albo że czuję się gorszy. Właśnie, nie wiem, że piszę lewą ręką. To, że zawsze mam rozczochrane włosy, bo nigdy nie jestem w stanie nic z nimi zrobić, żeby nie być rozczochrany. Nie muszę być idealny.
To stąd Prawie Pro?
A to właśnie Prawie Pro to jest manifest. Powiem wam, o co chodzi z Prawie Pro. Bo nie dokończyłem wam trochę historii. Ja będąc zakochanym w mediach, w radiu, w pewnym momencie stwierdziłem, że kurde, ja już nie chcę tego robić. Dlaczego? Dlaczego właśnie moja praca moich marzeń stała się dla mnie taką pułapką, z której ja chcę uciekać? Dlaczego? Bo ja właśnie zawsze wymagałem od siebie tego, że ja będę na przykład świetnym mówcą. Ale się okazuje, że ani pieniądze, ani możliwość mówienia, że nie wiem, że jestem panem z radia, nie wynagradza mi tego cierpienia na co dzień, tych starań, tego życia w ciągłym napięciu, tego myślenia w piątek wieczorem, że ja w poniedziałek muszę znów iść do pracy. A może, jeżeli bardziej uwierzę w siebie i w swoje własne marzenia, to będę mógł przejść do jakiegoś innego etapu i zacząć robić to, co w życiu naprawdę chcę robić. I że to jest możliwe. I że to, że ktoś doszedł do czegoś, ktoś, kogo uważamy za lepszego, to nie jest kwestia tego, że on jest lepszy. Być może on jest po prostu konsekwentny i robi w życiu to, co sobie wymarzył. Nie dostał tego z dnia na dzień, ale codziennie konsekwentnie pracując po trochu, nieperfekcyjnie, na 90%, możemy zrobić to, dojść do tego etapu, o którym marzyliśmy. Ja marzyłem o tym, żeby pracować, łącząc to jednocześnie z pasją. Dzisiaj jestem gościem, w dużym skrócie, który rzucił radio na rzecz sprzedawania odzieży dla kolarzy. Brzmi to strasznie banalnie, ale ja chciałem to robić. Mówię wam serio, byłem do tego stopnia zmęczony mediami, pracą i tym ciągłym napięciem, że postanowiłem, że chciałbym otworzyć własną firmę. I stąd się wzięło Prawie Pro. Prawie Pro, manifest bycia niezawodowym kolarzem. Pro mówi się na tych zawodowych kolarzy z telewizji. Ja sobie pomyślałem, że nie muszę być taki jak ci z telewizji, których śledzimy na Tour de Pologne czy też na Tour de France. Ja mogę być prawie taki jak oni, ale w taki sposób sarkastyczny. Bo choroba, depresja czy też właśnie nerwica czasami uczy dystansu do samego siebie. Przez właśnie te ataki paniki, które doświadczamy codziennie, stajemy się tak uodpornieni na niektóre problemy, że poczucie własnej wartości staje się naprawdę niewielkim problemem w stosunku do tego, co doświadczaliśmy w przeszłości każdego jednego dnia. Wtedy jesteśmy w stanie żartować z samych siebie, wtedy jesteśmy w stanie zaakceptować samych siebie takimi, jakimi jesteśmy. Nie wkurzam się o to, że przychodzę tutaj rozczochrany. W zamian za to wiodę sobie bardziej higieniczne życie, gdzie to staram się mieć czas na pracę, ale także na swoją pasję. Moja pasja w postaci sportu, bycia aktywnym, pozwala mi odreagowywać różne złe emocje albo przeszłość. Choć oczywiście bywają gorsze momenty w moim życiu i to nie jest tak, że dzisiaj po przepracowaniu różnych przykrych doświadczeń jest tylko i wyłącznie każdego dnia lepiej. Nie, jestem gościem, który przez cały czas musi profilaktycznie przyjmować leki przeciwnapadowe. Też musiałem to zaakceptować. Kurde, no nie jestem idealny, biorę na co dzień psychotropy. No tak, no bo w taki sposób jestem w stanie sobie pomóc. Korzystam z rozwoju medycyny i czy to oznacza, że jestem słaby, że się poddałem? Nie, jestem odpowiedzialny. Jeżeli ząb mnie boli, to go leczę i nie doprowadzam do takiej sytuacji, żeby w przyszłości znowu ząb mnie bolał. Ale ten sport to jest te moje pół dodatkowe tabletki. Nie? Uprawianie sportu, bycie aktywnym na co dzień sprawia nie tylko to, że nie wracam, tak jak w przeszłości, o czym wam nie powiedziałem, do 120 kg, bo moja choroba sprawiła, że co prawda nie uciekłem w alkohol, ale uciekłem w jedzenie. Jest tak, że osoby, które cierpią na choroby, na zaburzenia psychiczne, mają różnego rodzaju swoje, różnego rodzaju ucieczki. Moją ucieczką było codzienne żarcie. Ja nie jadłem, ja żarłem. Wszystko to, co najgorsze, absolutnie. I to doprowadziło do tego, że ważyłem te 120 kilo, nie poznalibyście mnie. I często jak pokazuję jakieś zdjęcia z przeszłości, to ludzie łapią się za głowę. Raz, że jak można doprowadzić się do takiego stanu, a dwa, jak bardzo zmieniamy się fizycznie, że twarz zupełnie inaczej wygląda, że to dodatkowe kompleksy jeszcze rodzi. Ja też miałem kompleksy ze względu na to, jak ja wyglądałem, ale też nie zdawałem sobie z tego sprawy, hello, to jak ty wyglądasz, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, jakie ja mam geny, tylko to także jest w moich rękach. Jeżeli będę na co dzień uprawiać sport i przede wszystkim będę pilnować tego, co i ile jem, jak będę liczyć kalorie, to jestem w stanie wrócić do w miarę normalnego wyglądu. Teraz wygląda w miarę normalnie. Choć oczywiście gdzieś tam w tyle głowy cały czas jest kompleksy, są kompleksy, odzywają się, a może jeszcze schudłbyś 2-3 kilo.
Wtedy będziesz pro.
Wtedy bym był pro bardziej, nie? Albo mniej prawie. Chodziło też o to, widzisz, ja to zapomniałem właśnie, dobrze, że mi przypomniałeś, że często to, w jaki sposób my wyglądamy, to jest kwestia tego, co siedzi bardzo głęboko w naszym sercu. I że to jest w naszych rękach także to. Jeżeli mamy jakiś kompleks, jesteśmy w stanie go po pierwsze zaakceptować, a po drugie, być może codzienną, konsekwentną pracą, higieną, jesteśmy w stanie się jego w jakiś sposób pozbyć, nie zwalając wszystkiego na geny czy też błoga.
Tak.
Tak, nie? Bartek zrzucił z 10 kilo, ale nie miał kompleksów, tylko chciał być szybszy na rowerze, nie?
Chciałem dogonić Leszka. Tak, dalej.
Ale teraz już mnie jest na takim etapie, że już mnie przegania, nie?
Nie pod górkę.
Mnóstwo mam takich sytuacji w życiu, kiedy to uważałem, że wszystkie przykrości, które w życiu mnie spotykają, są tylko po to, żeby były przykrymi doświadczeniami. Nie. Jeżeli zostałem wyrzucony z jakiejś pracy, to zostałem wyrzucony po to, żeby za chwilę znaleźć o wiele lepszą. I miałem takie sytuacje, takie dwie sytuacje w życiu. Gdybym nie zachorował, to bym nie odkrył na przykład kolarstwa. Gdybym nie zachorował, nie żyłbym dzisiaj, nie wiem, z pakowania ciuchów, tylko być może dalej bym był smutnym panem na etacie. Takich przykładów jest mnóstwo i czasami one są strasznie banalne. Przebiłem oponę i się denerwuję, że przebiłem oponę, ale dzięki temu, że ją teraz przebiłem, okazało się, że mam na wykończeniu linkę tylnej przerzutki. Jakby ona się zerwała za 100 km, to bym nie miał jak wrócić do domu. Dobrze, że to się stało teraz, nie? Często rozmawiamy właśnie w taki banalny sposób z Bartkiem na temat opatrzności. Pamiętasz naszą ostatnią dyskusję? Nie wiemy, co złego w życiu się zdarza, po co. I że nie warto w takich momentach się poddawać, przeklinać, tylko to jest po to, żeby wrzucić sobie w życiu pauzę i zastanowić się, co dalej, nie? Albo w jaki sposób możemy to przekuć w coś dobrego. Być może to jest energia, to jest ten czasami pielgrzymka, to jest czasami ten kopniak w tyłek. I on czasami jest potrzebny. Mi były bardzo przydatne momenty zwątpienia po to, żeby nie unosić się 5 centymetrów nad ziemią. Ile razy w życiu miałem tak, że uważałem, że jestem super, nie? Patrzcie, jaka sinusoida. Zakompleksiony nastolatek, ofiara, kozioł ofiarny w swojej szkole, a potem nagle, kurczę, gwiazda radia. Miałem taki etap w wieku 19 czy też 20 lat. Jako 19-latek czy tam 20-latek pracując w największej stacji w Polsce, można uważać, że jestem, kurczę, no, jestem strasznie blisko Boga, nie? I mija rok i nagle lądujemy z powrotem na ziemi po to, żeby zrozumieć, że w życiu przy tym wszystkim jest jeszcze potrzebna pokora, nie? I są w tej ta pielgrzymka to jest taka sinusoida. I to nigdy nie będzie ani linia wznosząca, ani opadająca, to jest sinusoida. I przy tym strasznie ważna jest pokora i zrozumienie właśnie tego, po co coś w naszym życiu się wydarza, nie? Tak to rozumiem.
Może być?
Może być.
Może być. Jeździsz dużo rowerem, mówisz o tym, to jest sport, czy jest to coś więcej?
No właśnie. Ostatnio dużo myślę sobie o płaskim patrzeniu, jednowymiarowym, na życie, na ludzi, bo czasami też się na tym łapię, nie? Jeżeli widzę na swojej drodze kolarza, jakiegoś gościa, który jedzie na rowerze, ja jadąc samochodem muszę go jeszcze wyprzedzić, kurde, stracę 30 sekund, to czy to jest człowiek, który po prostu jedzie na rowerze, czy to jest człowiek, który być może, dla którego być może ten rower to jest właśnie sposób na rozwiązywanie codziennych problemów. Być może to jest czas, kiedy właśnie mamy tę chwilę, żeby albo nie myśleć totalnie o niczym, albo żeby właśnie mieć czas na przepracowanie sobie czegoś w życiu. Przez cały czas być może niepotrzebny jest ten wspólny mianownik dla roweru, bo to może być pasja dowolna. Strasznie ważne jest w życiu, żeby mieć pasję, mieć jakieś zainteresowania i żeby dbać o nie i je pielęgnować, żeby mieć właśnie tę swoją ucieczkę. Moim ogromnym błędem było to, że ja nie miałem tej ucieczki przez wiele lat. Ja miałem tylko pracę i telewizor. Nie było tej ucieczki. I przez to właśnie pracujemy na problemy w naszej dorosłości. Odpowiadając na pytanie Bartka, to nieważne, jakie to jest narzędzie, to może być rower, ale ten rower to jest tylko i wyłącznie narzędzie. To może być wędka, to może być piłka, cokolwiek, co sprawia człowiekowi przyjemność, a co nie krzywdzi drugiej osoby.
Bycie dobrym to słabość czy odwaga?
Nie uważam się za jakiegoś mega dobrego człowieka. Jak każdy popełniam błędy. Często bycie dobrym jest uważane za brak asertywności. I tutaj jest dosyć duży problem z wyważeniem tego. Czy jestem dobry, bo jestem frajerem, czy jestem dobrym, bo jestem dobry i chcę pomóc ze szczerego serca, czy jestem dobry dlatego, ponieważ boję się powiedzieć nie. Bo boję się, że kogoś skrzywdzę, bo boję się, w jaki sposób zostanę oceniony, kiedy powiem nie. Powiem nie, czyli jestem nielubianym, powiem nie, czyli jestem niekochany. Strasznie ciężko jest to wyważyć. Strasznie ciężko jest się w życiu nauczyć zdrowej asertywności, a przy tym wszystkim chyba najważniejsze jest słuchać swojego serca. Strasznie ciężki temat, jak wypośrodkować. Wydaje mi się, że właśnie najważniejszym w byciu dobrym jest takie jedno słowo i ono się nazywa empatia. Empatia, czyli możliwość współodczuwania emocji kogoś innego. I empatia bardzo pomaga w rozróżnieniu pomagania i bycia dobrym, bo ktoś tego potrzebuje, a byciem dobrym względem drugiego człowieka, ponieważ ktoś próbuje nas w jakiś sposób wykorzystać. I to przychodzi wraz z czasem. Jednakże warto jest być dobrym. Być dobrym, czyli być blisko, bycie dobrym to jest często wyciągnięcie pomocnej dłoni względem człowieka, drugiego człowieka, który widzimy, że cierpi, przełamując się, bo niekiedy nie mamy odwagi pomagać. Ale często jest tak, że właśnie ci najbardziej uśmiechnięci ludzie wokół nas są niekiedy tymi, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują, a najmniej o nią proszą. I to też wymaga czasu i trochę życiowego doświadczenia. Właśnie nabycie tej empatii.
Czy podczas tej swojej pielgrzymki miałeś taki moment, w którym powiedziałeś, wszystko mi jedno, nie chce mi się żyć, nie potrzebuję niczego? Co, patrząc przez swój pryzmat, swoje doświadczenie, mógłbyś powiedzieć komuś, kto w taki sposób właśnie, w takim momencie swojej pielgrzymki dzisiaj jest?
Jestem gościem, który miał wielokrotnie myśli samobójcze na przykład. Też byłem na takim etapie swojego życia, kiedy autentycznie bałem się, że coś samemu sobie zrobię, bo nie mam siły. Byłem tak wyczerpany chorobą i tym, co się działo w moim życiu i w moim otoczeniu, że po prostu leżałem w łóżku przez kilka dni i błagałem samego siebie, żebym sobie czegoś nie zrobił. Strasznie ciężkie. Też właśnie traumatyczne, ale też potrzebne doświadczenie, bo ono pomaga zupełnie inaczej patrzeć potem na życie i potem na przyszłość. To jest to, o czym mówiłem kilka zdań temu, że dzięki wielu bardzo ciężkim, przykrym doświadczeniom inne mniejsze problemy na co dzień nie są dla nas problemami. Nagle okazuje się, że padający deszcz wcale nie jest problemem. Nie jest problemem to, jak ja wyglądam. Nie jest problemem to, jakim samochodem jeżdżę i to, czy czuję się gorszy, czy też nie, bo wiem, że może być dużo, dużo gorzej i że mogą być w życiu o wiele większe problemy, na które często ciężko jest się przygotować. I do takich sytuacji doprowadza albo zbieg różnych okoliczności w naszym życiu, na które nie mamy wpływu, albo takie rzeczy, na które sami zapracowaliśmy. Ja samemu przez kilkanaście lat swojego życia pracowałem na to, co mnie w życiu spotkało, popełniając wiele różnych błędów. Przychodzi taki moment, że jesteśmy po prostu bezsilni. I to może nie w większości przypadków naszych ktoś może tego doświadczyć, ale musimy być gotowi na to, że przyjdzie taka chwila, albo że ktoś z naszych bliskich będzie w takiej sytuacji. I tu znowu pojawia się słowo empatia, wrażliwość, uważność względem drugiego człowieka. Kurczaki, ktoś w moim otoczeniu potrzebuje pomocy. Czy da się w takiej sytuacji pomóc? Często wystarczy być, żeby przetrwać taki moment, ale też równie często trzeba umieć samemu prosić o pomoc albo kogoś wepchać w te pomocne ramiona. Co mam na myśli? Jeśli depresja jest chorobą, to są też lekarze. Można też oczywiście powiedzieć, nie, to jest moja kara, ja teraz nie będę prosić o pomoc, bo to jest moja kara za moje błędy. Albo coś z tym zrobię. Analogia znowu stomatologiczna, boli mnie ząb, to co, leżę i czekam, aż przejdzie? No, przejdzie, ale za chwilę znowu ten ból wróci. Czy rozwiązujemy ten problem? Mnie życie nauczyło, żeby problemy rozwiązywać tu i teraz. Nawet jeżeli widzę gdzieś na horyzoncie jakieś zagrożenie, to staram się je w miarę zawczasu wyłapać, rozwiązać, a nie czekać biernie na to, że może przejdzie. Tak samo jest ze zdrowiem psychicznym. Często jest tak, że nie przejdzie. I często olewanie tego tematu właśnie sprowadza się do takiego momentu, że nie mamy siły żyć. Bo przykładowo nie podjęliśmy farmakoterapii, nie poszliśmy do lekarza. Bo ktoś się wstydzi słowa psychiatra, bo psychiatra kojarzy nam się z ludźmi, którzy chodzą po ścianach albo właśnie unoszą się 10 centymetrów nad ziemią. Psychiatra dziś współcześnie, jakby zapytać każdego lekarza w Polsce, 70% przypadków to są zaburzenia związane z lękiem, z depresją, myślami samobójczymi. Bo te trzy rzeczy są ze sobą połączone. Lęk i myśli samobójcze to jest wspólny mianownik, tak samo jak depresja też jest połączona z myślami samobójczymi. Nie jest wstydem pójść do lekarza. Nie jest wstydem powiedzieć, że ja od 15 lat codziennie lecę na lekach, no bo tak mam. No musiałem się z tym pogodzić. Nie jestem w stanie bez nich funkcjonować. Mimo wielu lat pracy nad samym sobą jest dużo lepiej, ale odpowiedzialnym jest na co dzień słuchać zaleceń mojego lekarza, czyli przez cały czas być także w tej farmakoterapii. I często jest tak, mówiąc właśnie o tym, że ktoś z naszego otoczenia powie: nie, nie idź do psychiatry, bo nie. Nie, nie bierz leków, bo nie, bo ja wiem lepiej. Bo niekiedy nasz znajomy powie, że te leki, nie wiem, zmieniają sposób patrzenia na świat, albo ktoś przeczytał jakąś opinię gdzieś w internecie, na jakimś forum, czy na jakiejś grupie facebookowej, że przez te leki człowiek bardziej się płaci. No i co, mam nie podjąć walki o swoje życie? Mam nie pomóc komuś innemu, bo ktoś inny się nie zgadza z wiedzą naukową? Kurczaki, nie. Więc dlatego, jeżeli ktoś doświadczy takiego momentu w swoim życiu, że naprawdę nie będzie mu się chciało żyć, to trzeba odpowiedzialnie ogarnąć to. Tak samo jak mając podejrzenie tego, że ktoś z naszych bliskich ma zawał, zadzwonimy po karetkę, tak samo jeżeli ktoś podejrzewamy, że jest w bardzo złej kondycji psychicznej, wypchnijmy go do lekarza, wypchnijmy go na terapię i bądźmy blisko i nie oceniajmy. Im często gorzej się psychicznie czujemy, tym mniej w ogóle chcemy doświadczać kontaktu z innymi ludźmi, a jednocześnie narzekamy na poczucie samotności. I to też jest, wydaje mi się, w pełni normalny objaw. Ciężko jest wtedy podejść pod taką brzozę. Ciężko jest z kimś gadać na temat tego, co czujemy, bo czujemy tak niesamowitą beznadzieję i samotność i jednocześnie nie chcemy się otworzyć na innych ludzi. I to jest taka pułapka, kwadratura koła. I to w psychologii bardzo często właśnie mówi się o tym kręgu zamkniętym. Przyczyna rodzi skutek, skutek rodzi przyczynę. Ciężko jest się przemóc, często jest ciężko wtedy, kiedy ktoś właśnie do nas nie podejdzie i nie poda nam tej dłoni. Nie izoluj się tak, chodź do nas, nie? To jest właśnie to. Odpowiadając na pytanie, to się zdarza, to jest w pełni normalne. Często tak jest wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, przebodźcowani. To jest też coś, na co ja staram się uważać. Ze wszystkim można przegiąć. Można przegiąć z ilością pracy, z ilością jeżdżenia na rowerze. I to zmęczenie fizyczne będzie się manifestować tym, że będziemy czuć się słabo, będziemy czuć się samotni. Wszystkie problemy, które odczuwaliśmy w skali 5 na 10, będą się nagle dla nas wydawały, że są już 10 na 10, że nikt nie jest nam w stanie pomóc, najlepiej się zamknąć, położyć do łóżka, nie wychodzić. A właśnie wtedy trzeba totalnie inaczej. Czasami trzeba wyjść do ludzi, uśmiechnąć się i powiedzieć, że hello, jesteśmy. I nagle się okazuje, o kurczę, jak dobrze, że dzisiaj poszedłem na basen, jak dobrze, że dzisiaj poszedłem grać w piłkę, jednak nie jest tak źle. A czasami trzeba po prostu sobie wrzucić totalnie na luz, właśnie mieć tę ucieczkę, czasami nie robić nic, dać odpocząć swojej głowie i swojemu ciału, żeby właśnie się nie przebodźcowywać. Trzeba znać ten moment i te granice. To jest właśnie ta higienizacja, służąca właśnie między innymi temu, żeby było tych momentów poczucia samotności jak najmniej.
Święty Ignacy tak mówił, agere contra, czyli przeciwko temu, co się rodzi w nas.
Dziękuję. Całe życie czegoś się uczę.
Kolejne pytanie. Czy nie boisz się głośno mówić o tym, co czujesz i co przeszedłeś?
Nie, nie boję się, oduczyłem się wstydu. Było tak. Było w pewnym momencie tak źle. To są właśnie takie momenty, kiedy jak do Boga, to do Boga, nie? Panie Boże, jak znajdę sposób, rozwiązanie na te moje problemy, to będę innym mówić, w jaki sposób to rozwiązać. Naprawdę, to jest często właśnie tak się mówi, nie? Że w trakcie modlitwy pójdę na kolanach do Częstochowy. To jest właśnie ta moja pielgrzymka na kolanach do Częstochowy. Mówię o tym otwarcie po to, żeby innym osobom, które doświadczają tego, czego ja doświadczałem w przeszłości, wiedziały, w jaki sposób postępować, jakich błędów nie popełniać. I że jest na to lekarstwo. to, co jeszcze, to, o czym wam jeszcze nie zdążyłem powiedzieć, w momencie, kiedy ja miałem te takie ataki paniki, co to moje ciało zaczęło wariować i się wydawało, że umieram, to były jeszcze wtedy czasy takie, że nie do końca miało się internet w telefonie. Więc ciężko było samego siebie zdiagnozować przez internet, nie można sobie było wrzucić tam szybkie bicie serca, pocenie się, zawroty głowy, objawy, co to jest, nie? Oczywiście, że w pierwszej kolejności cokolwiek wpisze się do netu, to wychodzi na to, że to jest rak i że umieramy, ale teraz współcześnie można przynajmniej coś nazwać, nie? Że to był atak paniki, skąd to się bierze i nagle się okazuje, że o kurde, ktoś już wynalazł na to lekarstwo. Jak zacząłem o tym mówić publicznie na YouTubie, w necie, nie wiem, na Instagramie, pisać o tym, pisząc o tym książkę, odezwało się do mnie na przestrzeni 10 lat naprawdę setki osób, które mówią mi, i tak jest codziennie, każdego dnia przyjmuję wiadomości, kiedy ktoś mi mówi, mam to samo, nie? Jestem na tym etapie, kiedy ty ważyłeś 120 kilo i nie wychodziłeś z domu. Albo, czasami są takie historie, słuchaj, 10 lat temu jak o tym mówiłeś, to uważałem, że jesteś idiotą i że przesadzasz, ale od kiedy moja córka czy mój syn choruje, to zmieniłem zdanie na ten temat, zmieniłem perspektywę. Kurde, jaką mi to daje satysfakcję i energię na co dzień do funkcjonowania, nie? Żeby robić to, co robię. Nie chcę tego nazywać górnolotnie edukacją. Nie chcę też mówić, że to jest misja, bo to też jest takie strasznie przerysowane, pompatyczne słowo. Ale nie wstydzę się, ponieważ właśnie te wszystkie doświadczenia oduczyły mnie wstydzenia się. Przyznawanie się do swoich słabości to też jest moim zdaniem ważne. Mogę też nie mieć racji, bo ja nie zawsze mam rację, ale najfajniejszą rzeczą, umiejętnością, jaką w tym kontekście można nabyć, to jest możliwość swobodnego mówienia o swoich problemach, lękach, o swoich niedoskonałościach. Zupełnie inaczej jest, jeżeli ja jako początkujący kolarz pójdę do zaawansowanych kolarzy i powiem: hej, jestem początkujący. To oni powiedzą: jo, jaki zarąbisty gościu, nie udaje, nie napina się, tylko mówi, że on jest początkujący. Hej, słuchajcie, mogę z wami zagrać w piłkę, ale słabo bronię, ale na skrzydle będę o wiele lepszy. Lepiej się gada z kimś takim, kto mówi otwarcie o swoich emocjach, nie? I tak samo zauważyłem, że w życiu dużo mi jest łatwiej wtedy, kiedy nazywam wszystko po imieniu. Jeżeli się stresuję, mówię, że się stresuję. Jeżeli dzisiaj czuję się słabo, mówię, że jest słabo. Jeżeli mam problem, mówię, że mam problem. To jest znowu to zerowanie, higienizowanie, nie odkładanie problemów na później, bo problem każdy odłożony na później, prędzej czy później wybuchnie. Najgorsze, co jest robić, to liczyć na pomoc od randomowych osób w internecie. Tak jest czasami na różnych grupach, na różnych takich grupach, które traktują o tematyce, o której dzisiaj my rozmawiamy. Moim zdaniem najgorsze, co można sobie zrobić, to niekiedy trafić na jakąś złą grupę facebookową i uważać, że jeżeli ktoś w internecie coś napisał, to na pewno ma rację. I tak samo ja sobie również nie uzurpuję prawa do tego, że ja mam rację. Ja mam swój punkt widzenia. Odpowiedziałem na pytanie? Dobra. Jak coś tu mów, że...
Ucieczka kojarzy się z czymś tak bardziej negatywnym. I jak interpretujesz to uciekanie, nawet jeśli może to być coś rzecz biorąc dobrego?
Okej, okay, dobra. To pytanie jest super, bo ja używam skrótowca, mówiąc ucieczka. I faktycznie to może wprowadzać w błąd. Ucieczka nie jako unikanie problemu, tylko ucieczka jako forma balansowania sobie swojego życia. Można przez całe życie tylko i wyłącznie uciekać, nie podejmować walki o nic, tylko i wyłącznie uciekać, a można mieć ucieczkę jako formę katalizowania emocji. Ucieczka, czyli katalizowanie emocji. Często tak jest właśnie w małżeństwach, że niekiedy relacje między ludźmi wyglądają w taki sposób, że ani jedna, ani druga strona nie ma swojej ucieczki. Nie ma ucieczki, czyli nie ma pasji, nie ma swoich własnych zainteresowań, nie ma niczego poza pracą, dziećmi i telewizorem. Nie ma nic. A każdy z nas zasługuje na to, żeby mieć właśnie tę swoją ucieczkę. Cokolwiek to jest. To mogą być te ryby. To może być czasami weekend ze znajomymi. To może być ten rower. To mogą być rolki, piłka nożna, cokolwiek. Ale wydaje mi się, że każdy zasługuje na to, żeby mieć tę swoją przestrzeń. Ucieczka jako przestrzeń. Może to będzie lepsze określenie. Przestrzeń.
Czy boisz się śmierci i czujesz się przygotowany i spełniony?
Nie, chyba śmierci się nie boję. Nie boję się w sposób taki paniczny, w sensie psychologicznym. Znowu słowo pokora, bo ja nie wiem, kiedy to się wydarzy. Często życie albo to, co dzieje się w naszym otoczeniu, bardzo weryfikuje nasze plany. Najśmieszniejsze to jest mieć plany niepokorne. A przygotować się do śmierci to jest po prostu codziennie sobie pokornie żyć, gdzie to każdy dzień jest tak samo ważny, każdego dnia mogę zrobić chociażby jedną dobrą rzecz, mogę mieć jakieś plany w sposób odpowiedzialny, patrzeć na swoją przyszłość, ale nie przywiązywać do niej aż tak strasznej wagi. Nie w sposób paniczny planować to, gdzie będę za pół roku, gdzie będę za rok, ile będę miał followersów na YouTubie. Kurczę, okazuje się, że to nie ma znaczenia, nie? Często bardzo ważne jest to, co jest tu i teraz. A wydaje mi się, że ja też tak mam, że czasami nie doceniam tego, co jest tu i teraz. Dziękuję. Dziękuję, bo zdaję sobie z tego sprawę, że jestem gościem dziwnym, że temat, o którym dzisiaj mówiłem, są niemodne, nie trendy, ale mam nadzieję, że jeżeli ktokolwiek z Was w przyszłości będzie doświadczać jakichś problemów, to będzie mógł sobie wrócić w głowie do jakichś chociażby pojedynczych zdań, które tutaj dzisiaj padły z moich ust. I być może dzięki temu ktoś z Was będzie mógł pomóc komuś, pomóc sobie właśnie na podstawie tych moich różnych błędów.
Dzięki za ten czas z nami.